Jak panie w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, Bogusław Wichrowski, Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w Pogotowie Radiowym, w którym przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotyka to się z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było coś zrobić inaczej, że można było coś zrobić inaczej, a pamiętajmy, że ta niewiedza, świadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad m.in. z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Podpowiadamy też, jak się włączyć do różnych zbiórek i akcji. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, można do nas dzwonić pod numer zgłoszeniowy 815 33 11 11, czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną e-mailowe, adresy, telefony i archiwum znajdziemy na stronie Radia Lublin, radio.lublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa pracy. Jednym z zagadnień jest koncepcja work-life balance, która zakłada równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Co się za tym kryje, o tym właśnie powiemy w dzisiejszym programie. A w drugiej części będziemy zapraszać na kolejne spotkanie z dietetykami w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. To kolejne takie spotkanie i bezpłatne konsultacje już jutro w sali obsługi klientów NFZ przy ulicy Nadstawnej w Lublinie. Warto sobie już dziś zarezerwować czas. A na zakończenie około 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin. Do godziny 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa pracy. Jednym z zagadnień jest koncepcja work-life balance, która zakłada równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Co się za tym kryje? To już pytanie do naszego gościa, radca prawny Aneta Bernat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, podstawowe pytanie. Co się za tym kryje?
26 kwietnia tego roku 2023 zostały właśnie wprowadzone zmiany do kodeksu pracy, które są wynikiem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw. Jest to pierwsza dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz druga w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. I ta właśnie druga dyrektywa jest nazywana work-life balance. Jeżeli chodzi o tą ideę, to sama idea work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, zrodziła się już w latach 70., 80. XX wieku. Natomiast teraz przyszedł czas na uregulowanie tego w przepisach prawnych i faktycznie ta idea znajduje jakieś odzwierciedlenie. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby to przejście z naszego czasu pracy, z wykonywanej pracy, był taki płynny, elastyczny i nie zaburzał naszego życia prywatnego. To mają być też działania, które w założeniu miały przeciwdziałać pracoholizmowi. Nie chodzi o taką kwestię, że pracujemy 8 godzin, powiedzmy od 8 do 16 i o tej 16, mówiąc bardzo kolokwialnie, niech się wali, niech się pali, zamykamy komputer i wychodzimy, czy rzucamy narzędzia pracy i wychodzimy. Oczywiście zakłada również, o czym będziemy mówili tutaj w przepisach zmienionych, pewną elastyczność właśnie przejścia pomiędzy tą pracą a życiem zawodowym. Kolejna kwestia to wyrównanie szans budowania tej kariery zawodowej i równego traktowania na rynku pracy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I tutaj odnośnie tej drugiej części jest grupa przepisów, która została wprowadzona właśnie w związku z macierzyństwem.
Brzmi to dobrze dla pracownika, przynajmniej tak to brzmi, że to jest z korzyścią dla pracownika.
Analizując te przepisy, które zostały wprowadzone, daje to pracownikowi faktycznie dużo większą elastyczność.
Z czym to jest konkretnie związane?
Tutaj tak przechodząc już do analizy tych zmian, zaczynając od urlopu rodzicielskiego, on został w tym momencie wydłużony. Tak? Mieliśmy wcześniej urlop, który obejmował 32 tygodnie. W tym momencie jest to 41 tygodni. W przypadku ciąży mnogiej będzie teraz 43 tygodnie, było 34. Czyli tak, mamy to wydłużenie tego urlopu macierzyńskiego, ale co ważne, jest to urlop, w którym obydwoje rodzice mają prawo go wziąć. Nie jest to taka fikcja, jaka była do tej pory, dlatego że mamy w ramach tego urlopu, właśnie tego mówię, rodzicielskiego, 9 tygodni urlopu, który przysługuje tylko jednemu z rodziców. Czyli w tej puli, powiedzmy 41 tygodni przy tym krótszym urlopie, nie ma możliwości, żeby cały urlop wybrała na przykład matka dziecka, tylko te 9 tygodni przysługuje ojcu i to jest ta część niezbywalna. Czyli w tych 41 tygodniach każdy z rodziców musi wziąć co najmniej te 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. To nie znaczy, że musi. On może to zrobić. I co jest ważne, jeżeli chodzi o ojca dziecka, w tym momencie zgodnie z tymi przepisami musi on zgłosić chęć wzięcia takiego właśnie urlopu do 12 miesiąca życia dziecka, które właśnie się urodzi, w związku z którym chce na taki urlop przejść.
Mówimy tutaj o tygodniu, mając na myśli dni robocze, tak?
To są dni kalendarzowe.
Kalendarzowe.
Kalendarzowe, tak. To są dni kalendarzowe. Także liczymy zgodnie z kalendarzem, nie dniami roboczymi, czy tymi, w których jesteśmy zobligowani pójść do pracy.
I to musimy do roku życia ukończenia przez dziecko.
Jeżeli chodzi o chęć skorzystania z tego urlopu, tych 9 tygodni przez ojca. Dlatego, że my musimy też pamiętać taką kwestię, że ten urlop rodzicielski może być wzięty przez któregokolwiek z rodziców, a tylko te 9 tygodni jest niezbywalne. Czyli możemy powiedzieć, że czy ojciec, czy matka dziecka mogliby wziąć tą część tak zwaną wymienną 32 tygodni, natomiast te pozostałe 9 tygodni przysługuje tylko każdemu z rodziców i nie może tego swojego prawa przenieść na drugiego z rodziców.
Urlop rodzicielski w tych zmianach to jest tylko jeden element. O kolejnych powiemy już po przerwie.
Ja w głowie w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o przepisach dotyczących prawa pracy, a właściwie zmianach, o nowościach. Jednym z zagadnień jest koncepcja work-life balance, która zakłada równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, o czym mówi radca prawny Aneta Bernat, nasz dzisiejszy gość. Przed przerwą mówiliśmy o urlopie rodzicielskim, to właśnie zmiana. Został on wydłużony do 41 tygodni, w przypadku ciąży mnogiej do 43. I tutaj mama może wykorzystać 32 tygodnie. Przywilej jeszcze jest dla taty, który może wykorzystać tutaj 9 tygodni. Jeżeli nie wykorzysta, to przepada, bo to przywilej. No i oczywiście musi to wszystko zgłosić do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, czyli do roku. To tak tytułem wstępu dla tych, którzy się dopiero włączyli do słuchania radia. Ale to urlop rodzicielski to nie jedyna zmiana. Co jeszcze?
Dalej mamy szereg przywilejów takich właśnie rozwijających te możliwości bycia z dzieckiem. Jednym z kolejnych przywilejów jest właśnie uprawnienie rodziców wydłużone, obecnie było do 4 roku życia, teraz jest do 8 roku życia, że pracodawca może powierzyć rodzicowi pracę w nadgodzinach albo w porze nocnej tylko i wyłącznie, jeżeli ten rodzic dziecka do 8 roku życia wyrazi na to zgodę. Czyli nie może mu być ta kwestia narzucana. Tutaj zakładamy właśnie w tej takiej elastyczności tej pracy chęć, zgodę i możliwości rodziców. Kolejna taka ciekawa kwestia to wprowadzenie urlopu opiekuńczego. Jest to urlop w wymiarze 5 dni, który będzie przysługiwał w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem albo nad osobą, która jest pod opieką danego pracownika i która takiego wsparcia wymaga. No i tutaj bardzo ważna kwestia, bo moglibyśmy pomyśleć, że mamy dodatkowe 5 dni urlopu, tylko że ten urlop jest bezpłatny. To znowuż jest przywilej, uprawnienie, nie obowiązek. Można z tego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. I tu jeszcze chciałam wskazać, że my do tej pory w kodeksie mieliśmy 4 dni urlopu na żądanie. A w tym momencie pojawia nam się jeszcze dodatkowa forma urlopu. Tym razem jest to tak zwany urlop. Właściwie to nie jest urlop, to jest zwolnienie z powodu siły wyższej. Jest to dosyć, powiem tak, ciekawe zagadnienie, dlatego że jakbyśmy sobie odnieśli, czym jest tak naprawdę ta siła wyższa, to można by posłużyć się słowami wyroku Sądu Administracyjnego w Lublinie jeszcze z 2019 roku, gdzie, bo definicji generalnie w przepisach prawa siły wyższej nie ma, tak? My to mamy oczywiście na bazie orzecznictwa, to co rozumiemy pod pojęciem tej siły wyższej. I tutaj standardowo jest to rozumiane jako działanie katastroficzne, zjawiska wywoływane przez naturę, nieprzewidywalne, cytując właśnie z wyroku, to będą powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, pożary. Czyli to jest właśnie ta siła wyższa, jak również przejawy wykonywania władzy publicznej, czy na przykład zjawiska społeczne, polityczne, ale właśnie o skali katastrofalnej. Także brzmi to bardzo strasznie i teraz mamy wprowadzony w wymiarze 2 dni do 16 godzin, tak jak mówię, no nie urlop, tylko zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. To też jest prawo, to nie jest obowiązek, więc my możemy z tego skorzystać. Korzysta się z tego na wniosek pracownika. I teraz ważna kwestia. Pracownik nie może z tego skorzystać na zasadzie ja sobie udzieliłem. Drogi pracodawco, nie było mnie w pracy, nie było mnie z powodu siły wyższej. Nie, to tak nie działa.
To trzeba
pracodawcy zgłosić i dopiero wtedy pracodawca może na to jak najbardziej wyrazić zgodę. Jest to zwolnienie z pracy, które jest płatne w 50%. No i teraz mając tą definicję tej siły wyższej, należałoby się zastanowić, co będzie tą siłą wyższą w życiu pracownika. Mówiąc obrazami, powiedzmy, że pracownik jest w pracy i nagle jego dziecko ulega wypadkowi. I on musi jechać do tego dziecka, tak? Zabiera to dziecko pogotowi, ono trafia do szpitala, no wymaga nagłej opieki. Jest to podobnie jak w tych dużych zjawiskach siły wyższej, z którymi do tej pory mieliśmy taką styczność, czy spotykaliśmy się, jest to nagłe i nieprzewidywalne zdarzenie, czyli jest to jakaś siła wyższa, nagła, nieprzewidywalna i niezależna od pracownika. Czyli te elementy, jeżeli będziemy mieli spełnione przy zdarzeniu, to mamy prawo skorzystać z tego urlopu w wymiarze dziennym lub godzinowym, tak jak mówiłam, 2 dni, 16 godzin, zwolnienia z pracy płatnego w 50% z uwagi na siłę wyższą. Ale teraz, gdybyśmy popatrzyli sobie, no dobrze, kwestie jakieś medyczne. Jeżeli ta wizyta naszego dziecka w szpitalu, bo tu mówimy o wypadku, nagle zabiera pogotowie, ale gdyby ta wizyta naszego dziecka w szpitalu była zaplanowana, czyli nie to, że coś się nagle zdarzyło, tylko ma zaplanowane leczenie, idzie do szpitala, to nie jest to siła wyższa, bo myśmy o tym wiedzieli. Czyli tu jest ta subtelna różnica. Myśmy to wiedzieli, to nie było nagłe, to było zaplanowane, więc tutaj wypada nam wziąć tylko urlop wypoczynkowy.
Czyli w tym przypadku mamy 2 dni i 50% płatnych, tak?
Tak.
Wcześniej mówiliśmy o 5 dniach.
Tak, bezpłatnego urlopu.
Bezpłatnego urlopu. I tutaj,
opiekuńczego,
żeby zobrazować, jeżeli ktoś na przykład chce się zaopiekować mężem, żoną, bo ma grypę, bo ma wysoką temperaturę, nie może sam sobie poradzić, tak? To w tym przypadku nie tylko na dzieci.
Nie, to nie jest tylko urlop na dzieci, to jest urlop opiekuńczy na rzecz osoby, domownika, osoby pozostającej pod naszą opieką, ale ważne, że to jest domownik. To nie chodzi o to, że ja pojadę do babci, czy pojadę do mamy, która ze mną nie zamieszkuje, na którą ja nie sprawuję stale opieki. Tylko to jest mój domownik, ja muszę w tym momencie, z uwagi na to, że no pytanie, czy ta grypa faktycznie uzasadnia sprawowanie opieki, jaki to jest stan, tak, tej chorej osoby. Bo to jest sytuacja, w której no, ta osoba mówi się o dziecku, albo o osobie, która nie jest w stanie się sobą zaopiekować i my musimy, jesteśmy zobligowani. Również tutaj, jeżeli chodzi o te zmiany w kodeksie pracy, wchodzi tak zwana elastyczna organizacja pracy. I to też jest uprawnienie, w którym może pracownik złożyć taki wniosek, że on chce właśnie wykonywać pracę w sposób elastyczny. I to się tak naprawdę odnosi do tego, że przykładowo chce zmienić godziny pracy, chce pracować zdalnie, chce pracować w porze nocnej albo chce pracować w weekendy, tak? Czyli chce zmienić ten system swojej pracy. I tak samo tutaj w tym przypadku. My składamy wniosek, ale teraz jak złożymy wniosek, wskażemy terminy, tutaj troszeczkę inaczej wygląda ta kwestia z uwagi na siłę wyższej, bo to jest nagłe, nieprzewidywalne, więc to jest krótszy czas reakcji, ale pracodawca będzie musiał ten wniosek rozpatrzeć, odpowiedzieć, ewentualnie odmówić na piśmie, co będzie musiał uzasadnić dlaczego, i bierzemy również pod uwagę możliwości pracodawcy. Czy on na przykład jest w stanie w tym terminie, w którym chce pracownik udzielić tego urlopu, tak? Czy może zaproponować inny? I tak jakbyśmy też patrzyli na ten elastyczny czas pracy, elastyczny system pracy, tam są wprowadzane takie zasady, że taki wniosek musi zostać złożony przykładowo 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego nowego systemu pracy, który proponujemy. Tam trzeba również wskazać przyczynę, dla której my chcemy skorzystać z tego właśnie elastycznego systemu pracy, czyli innego, zmienić tak naprawdę tą swoją formę wykonywania pracy. Kiedy chcemy to rozpocząć, kiedy chcemy to zakończyć, tak? A pracodawca oczywiście odpowiada i uwzględnia swoje możliwości, zarówno kadrowe, organizacyjne, jeżeli chodzi o termin, czy w tym terminie, czy w innym terminie, biorąc pod uwagę normalną pracę przedsiębiorstwa.
Tak czy inaczej, to wszystko już musi być uzgodnione. Natomiast to, o czym mówimy, nagłe przypadki, 2 dni w ciągu roku możemy mieć taką sytuację. Tak. I to już niejako pracodawca nie może odmówić.
Pracownik nie może sobie sam udzielić takiego urlopu, takiego zwolnienia. On jest na dni, może być na godziny, do 16 godzin. Czyli my zawiadamiamy, ale to też nie działa w ten sposób, że wyobraźmy sobie osobę, która wykonuje odpowiedzialną pracę, nie wiem, jest w trakcie operowania jakąś maszyną. Pytanie, czy on może to rzucić i to przerwać. Także to też na zasadzie podchodzenia do realiów wykonywanej pracy. Czy on ma możliwość? Tak, czy on ma możliwość po prostu opuszczenia w tym momencie stanowiska pracy w sposób bezpieczny i niezakłócający też właśnie pracy zakładu swojego przedsiębiorcy.
Czyli obrazując, jeżeli komuś taka nagła sytuacja się wydarzyła, pękła rura, zalewa mieszkanie i może opuścić stanowisko, to pracodawca może go zwolnić i wtedy te 50% ma płatności. Tylko żeby też tak nie było, że co drugi dzień komuś rura pęka. Tak?
No, przy 16 godzinach to się aż tak nie da.
Nadużycia też bywają. Jeszcze chciałam zapytać o te dni na żądanie. Te 4 dni na żądanie w ciągu roku.
To pozostaje.
To jest tak,
dalej mamy, to są inne sytuacje, to jest urlop na żądanie, także tutaj pozostaje to po staremu.
Dobrze, co mamy jeszcze, jeżeli chodzi o te zmiany? Oczywiście wszystkiego nie zdążymy dzisiaj omówić, przejdziemy do tego tematu, wrócimy podczas kolejnego spotkania, ale jeszcze jedno zagadnienie możemy omówić.
Z takich ciekawostek, które zostały również wprowadzone, to kwestie na przykład zmiany w umowach na okres próbny. No w tym momencie były te umowy przykładowo na 3 miesiące, na miesiąc zawierane. W tym momencie jest to uzależnione od okresu, na jaki pracodawca będzie chciał zatrudnić pracownika. I tak, jeżeli umowa ma być później zawarta na czas określony, ale krótszy niż na przykład 6 miesięcy, to ta umowa nasza próbna może obejmować 1 miesiąc. Jeżeli to będzie pomiędzy 6 miesięcy a 12 miesięcy, to 2 miesiące. I dopiero jeżeli ta umowa przyszła związana z tą naszą próbą będzie powyżej 12 miesięcy, to umowa na okres próbny będzie wtedy zawierana, może być zawierana na 3 miesiące. Co jest ważne, jeżeli na przykład my zawrzemy taką umowę na okres próbny, powiedzmy miesiąca, czy 2 miesięcy, to zależy, to jednokrotnie możemy ją wydłużyć, ale nie więcej razy. I tylko wydłużyć o miesiąc. Czyli nie może być sytuacji, w której zatrudniamy pracownika na okres próbny na jeden miesiąc i nagle stwierdzamy, że no dobrze, to ja zatrudnię panią, pana na okres powyżej 12 miesięcy, więc wydłużam okres umowy próbnej na 3 miesiące. Jeżeli zatrudniamy na okres próbny miesiąc, mamy możliwość zmiany na 2 miesiące. Jeżeli zatrudniamy na okres próbny 2 miesiące, mamy możliwość zmiany i wydłużenia tego do 3 miesięcy. Także to jest, jeżeli chodzi o tą umowę na okres próbny.
Tych zmian jest jeszcze więcej. Do tematu powrócimy oczywiście w kolejnym naszym programie. A jeżeli ktoś z Państwa ma w tej chwili pytania do naszego gościa, radca prawny Aneta Bernat, do Państwa dyspozycji do godziny 13. Przypominam numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonu.
Dziękuję serdecznie.
Ja dzwonię w sprawie,
bardzo proszę. Pogotowie radiowe.
A my zmieniamy temat. Już jutro w Lublinie odbędzie się kolejne spotkanie z dietetykami w sali obsługi klientów NFZ przy ulicy Nadstawnej 2-4 w Lublinie. Wszystkich chętnych zaprasza Narodowy Fundusz Zdrowia w godzinach od 13 do 16. Mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
Spotkaj się z dietetykiem w NFZ. W środę, 10 maja, zapraszamy na kolejne spotkanie z dietetykami w sali obsługi klientów NFZ przy ulicy Nadstawnej 2-4 w Lublinie. Wszystkich chętnych zapraszamy od 13 do 16. Po raz kolejny porad na temat odżywiania będą udzielać dietetycy oraz studenci dietetyki z Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przed spotkaniem z dietetykiem warto bezpłatnie wykonać pomiary w kiosku profilaktycznym w sali obsługi klientów NFZ. W trakcie tych pomiarów określana jest masa, skład ciała, wzrost oraz BMI. Jest to doskonały punkt wyjścia do rozmowy z dietetykiem. W trakcie tej bezpłatnej konsultacji każdy może otrzymać indywidualny plan żywieniowy oparty o portal diety NFZ. Każdy także, kto bierze udział w spotkaniu, otrzymuje karnet zdrowia. Karnet zdrowia przypomina o dacie kolejnego spotkania oraz o regularnych pomiarach. Bardzo się cieszymy, jak widzimy, że są osoby, które regularnie uczestniczą w spotkaniach. Przychodzą skonsultować swoje postępy, widzą realne zmiany w swojej kondycji i w sylwetce, a nawet w stanie zdrowia. Zapraszamy na spotkanie. Każde spotkanie na temat żywienia ze specjalistami Uniwersytetu Medycznego w sali obsługi NFZ w Lublinie jest bezpłatne.
A w każdą drugą środę miesiąca się takie spotkania odbywają, także jutro między 13 a 16. No to okazja, by skorzystać z tych bezpłatnych konsultacji z dietetykiem. Warto już dziś zarezerwować sobie czas, a sala obsługi klienta, przypominam, NFZ-u jest zlokalizowana przy ulicy Nadstawnej, to jest blisko dworca autobusowego, także osoby spoza Lublina też nie będą miały problemu z dotarciem tam. A jeszcze przypomnę, że dziś do godziny 14 właśnie w tym miejscu można skorzystać z porad przedstawicieli PFRON-u, ZUS-u, NFZ-u i KRUS w ramach akcji w NFZ bez barier. Szczegóły na nfz-lublin.pl.
Radio Lublin. Lubię to.
W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przedstawi Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЯ, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер ПЕСЕЛ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку громадянина України, закордонний паспорт України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінках паспортних центрів. Такі центри знаходяться в Варшаві, Кракові, Гданську і Вроцлаві. Відповідна сторінка до міст – wroclaw.paszport.org.ua, gdańsk.org.ua, warszawa.paszport.org.ua i krakow.paszport.org.ua.
Pamiętaj.
Поліклініка.здорово.pl – це соціальний медичний проєкт, створений з турботою про українців у Польщі. В рамах цього проєкту українці зможуть безкоштовно отримувати медичні послуги на своїй рідній мові. Запис до україномовного лікаря здійснюється за номером 536-536-983. Якщо ви потребуєте соціальну, психологічну чи правову допомогу, то звертайтесь за номером телефону 81-466-1000. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.